Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Gorąco i serdecznie witam i pozdrawiam słuchaczy Radia Maryja i widzów telewizji Trwam. Drodzy Państwo, rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Obudź się Polsko. Marsz poparcia dla telewizji Trwam, który odbędzie się w Warszawie 29 września tego roku. W studiu telewizji Trwam, a zarazem i studiu Radia Maryja, witam bardzo serdecznie naszych gości. Pan profesor doktor, habilitowany inżynier Janusz Kawecki, przewodniczący zespołu wspierania Radia Maryja w służbie Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie i Narodowi Polskiemu. Witam panie profesorze.
Ja również serdecznie witam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pan Piotr Duda, przewodniczący sekcji krajowej NSZZ Solidarność.
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie.
Pan poseł Andrzej Jaworski, Prawo i Sprawiedliwość. Witam panie pośle.
Witam serdecznie.
Drodzy Państwo, rozpoczynamy przygotowywanie się do marszu w obronie telewizji Trwam, który odbędzie się w Warszawie 29 września. Ale ten marsz składa się z różnego rodzaju wektorów spraw, które dzieją się w Polsce, w których uczestniczymy. Obudź się Polsko. Widzimy to wszystko, co dzieje się na naszych oczach. Pan przewodniczący Piotr Duda, panie przewodniczący, całe multum różnego rodzaju akcji w obronie człowieka, w obronie miejsc pracy, w obronie przyszłości naszej ojczyzny. To wszystko stało się tym scenariuszem, w którym uczestniczy dzisiaj społeczeństwo polskie.
Zdecydowanie tak. Zresztą w ostatnim okresie czasu Związek Zawodowy Solidarność bardzo aktywnie angażuje się w różnego rodzaju nie tylko akcje demonstracyjne, bo przede wszystkim chcemy korzystać z polskiej demokracji, jaką mamy po 89 roku. Sprawa konkretnie dotyczy ustawy, tak nazwijmy ją 67, czyli ustawy podnoszenia wieku emerytalnego. Związek Zawodowy Solidarność zaangażował się w to całym sercem, aby po prostu przynajmniej zachować status quo, bo doskonale wiemy, że postulat 14 z 80 roku był całkowicie inny, czyli obniżenia tego wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn. My tego bronimy, ta walka jeszcze nie jest przegrana. Chcieliśmy korzystać z demokracji, czyli zebrać podpisy, zgłosić referendum. Przecież ponad 2 miliony obywateli podpisało się pod tym wnioskiem. Ponad 85% respondentów w Polsce, obywateli, nie chciało tej reformy. Ponad 65% obywateli chciało referendum. No i co? I rząd pokazał nasze miejsce związkowców, czyli na ulicy. Dlatego
no właśnie,
każda...
Panie przewodniczący, jak wygląda korzystanie z tych praw demokracji? Zanim przejdziemy do spraw Radia Maryja, telewizji Trwam, wolności słowa, różnego rodzaju innych wymiarów, o których dzisiaj będziemy chcieli rozmawiać. Mówimy o każdym obywatelu Rzeczypospolitej Polskiej, o każdym pracowniku zakładu takiego czy innego. W kontekście różnego rodzaju decyzji podejmowanych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przez koalicyjny rząd Platformy Obywatelskiej PSL-u, tak wiele dzisiaj mówi się o demokracji. A jeżeli ten głos ludu, głos narodu nabiera wydźwięk chociażby 2 milionów zebranych podpisów, to co, on po prostu się nie liczy?
Kompletnie się nie liczy. Dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją, że polska demokracja kończy się w momencie, kiedy idziemy w niedzielę do obwodowych komisji wyborczych, wrzucamy kartkę i na tym się kończy demokracja. I przez kolejne 4 lata jest dyktat partii czy koalicji rządzące, informują nas, co mają zamiar zrobić. I niestety tak się dzieje. Czy to przy sprawie 67, czy przy płacy minimalnej, czy na komisji trójstronnej, czy w wielu innych aspektach. My jesteśmy tylko informowani, co rząd ma zamiar zrobić. Czyli nie ma kompletnie dialogu społecznego. Dlatego jesteśmy tym wszystkim zaniepokojeni, że rząd spycha nas na ulicę, że tam mamy rozpoczynać dialog społeczny. Jest to bardzo niebezpieczne, dlatego że trzeba prowadzić dialog, trzeba rozmawiać, ale po 30 marca dla nas wszystko się naprawdę zmieniło. Myśmy chcieli korzystać z tych instrumentów demokracji, ale rząd po prostu nam tego na to nie pozwolił. A jeszcze w maju, 11 maja, w dniu, kiedy rozstrzygało się wszystko, nie wpuszcza się do Sejmu, a także do Senatu, przedstawiciela Związku Zawodowego Solidarność, a także reprezentanta 2 milionów obywateli, którzy się podpisali pod tą inicjatywą, no to faktycznie dla mnie to już jest taki 4-letni dyktat partii, która wygrała wybory i która myśli, że w imieniu społeczeństwa będzie sprawować władzę, ale z tyłu ma swoje plany, które sobie w swoim programie zakreśliła. Każde rządy sprawują władzę w imieniu społeczeństwa, nie w imieniu swoim. I powinni wsłuchiwać się w głos społeczeństwa, a nie odwrotnie. No w Polsce niestety jest inaczej, a jeszcze przy okazji rządu Platformy Obywatelskiej dotyczącego wieku 67, tego wieku emerytalnego wydłużenia, stało się tak, że przed wyborami kompletnie kandydaci, łącznie z premierem Platformy, nam o tym nie mówili. Wręcz odwrotnie. Ja to cytowałem.
Obiecywali, że
ja
nic to, się nie zmieni,
ja to
albo
cytowałem
się poprawi,
w Sejmie, tak? I pana premiera, i pana prezydenta, i pana ministra Rostowskiego. Absolutnie nie będziemy mieli do czynienia z podniesieniem wieku emerytalnym. I coś stało się? I to jest właśnie zakłamanie i taki dyktat partii, która uważa, że wszystko jest w porządku. My uważamy, że nie, i podejmiemy każde wezwania. I te inicjatywy dotyczące 29 września marszu pod hasłem Obudź się Polską jest bardzo dobra, bo tu trzeba podejmować każde inicjatywy, aby ten rząd liberalny, aby te rządy antypracownicze odsunąć od władzy. Po prostu na dzień dzisiejszy nie ma innego wyjścia. Dlatego Związek Zawodowy Solidarność, Komisja Krajowa, która będzie obradować 28 i 29 sierpnia w Gdańsku w historycznej sali BHP, na pewno na te tematy będziemy rozmawiać, co zrobić, aby te rządy liberalne po prostu odsunąć.
Panie przewodniczący, wątków jest bardzo wiele, ale jednego na pewno muszę się chwycić, w cudzysłowie to ujmując, podczas dzisiejszych rozmów niedokończonych. Solidarność jako związek zawodowy w różnego rodzaju formach sprzeciwu wobec władzy, podejmowanych decyzji, także za czasów szalejącego reżimu komunistycznego, miała możliwość rozmawiania z obozem władzy, tak? To był reżim komunistyczny, dochodziło do różnego rodzaju form, powiedzielibyśmy to kolokwialnie, rozluźnienia paska władzy, tak? A dzisiaj dochodzi do przedziwnej sytuacji, że właściwie ludzie piszą protesty, ludzie manifestują, ludzie protestują. W Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej podejmowana jest debata parlamentarna wobec zwiększenia nie wieku emerytalnego, ale czasu pracy, i na kuluary Sejmu nie wpuszcza się przedstawicieli Związku Zawodowego Solidarność. To tak jakby rzeczywiście w pozornym czasie demokracji ci, którzy dzisiaj sprawują władzę, chcieli całkowicie zdelegalizować Solidarność.
No zdecydowanie tak, dlatego ja głośno o tym mówię i panu prezydentowi, i panu premierowi, bo przypomnijmy w tej chwili, że została też przygotowana i właściwie już została przez Sejm przyjęta i przez Senat z poprawkami wróciła do Sejmu ustawa o zgromadzeniach. Ja głośno o tym mówię, po co premier i pan prezydent stosują półśrodki? Niech zdelegalizują związki zawodowe, stowarzyszenia, będą mieli święty spokój, nie będą im tam buczeć pod oknami, nie będą im przeszkadzać. Niech odsłonią swoją prawdziwą twarz, bo to jest po prostu niedopuszczalne, żeby w naszym demokratycznym kraju przedstawiciel 2 milionów obywateli, gdzie 30 marca naprawdę wystąpienie moje i przedstawicieli, którzy byli w Sejmie, było bardzo merytoryczne, ale tego bała się władza. Bo każde referendum poprzedzone jest debatą referendalną. Wtedy rząd by mógł podczas tej debaty na argumenty rozjechać nas jak walec. Tylko oni nie mieli argumentów. Argumenty mamy my i społeczeństwo, które mówiło, że nie chce podnoszenia wieku, bo dzisiejsza sytuacja na to pozwala. Dzisiaj mamy przygotowany projekt raportu, Krajowego Raportu Społecznego, przygotowanego przez Ministerstwo Pracy, w którym to Ministerstwo Pracy przyznaje się do tego, że obecny system, jeszcze ten stary, jest systemem motywującym, który motywuje do tego, aby Polacy chcieli pracować dłużej. Więc ja się pytam, po co? Po co wydłużenie do 67 lat? Ale no tak, przecież my wiemy. W Europie jest taka tendencja, pan premier jest trendy. Pani Merkel powiedziała, że trzeba podnosić w Europie, no to podnosimy. Tylko sytuacja pracowników niemieckich, a pracowników polskich jest diametralnie różna.
Tak.
Niemiecki pracownik średnio pracuje 1370 godzin, a polski ponad 2000. Oczywiście te wszystkie godziny, które są korejestrowane. Bo ci pracownicy, którzy pracują na czarno albo im niezliczone nadgodziny, to jest po prostu w Polsce wielki dramat. Ale przy okazji wyszła kolejna bardzo ważna sprawa, tak zwany umów śmieciowych. Myśmy jako Solidarność, jako Komisja Krajowa w ten rok weszli z taką walką z umowami śmieciowymi. O tym się nie mówiło, a w tej chwili już termin pojęcia umów śmieciowych jest terminem bardzo,
tak, jest powszechny. Terminologii.
I w Polsce jest drugi termin, że Polacy, europejskie firmy, które wchodzą do Polski, bo tu są tanie koszty pracy, mówią, że w Polsce pracownik jest na rozkaz. Jest tak elastyczny, że jest na rozkaz. Nie ma umowy o pracę, bo ma umowę zlecenie. Wtedy nie ma urlopu, nie ma świadczenia emerytalnego. No tak, nie ma odprowadzanej składki, nie ma L4, nie ma kompletnie nic. Jest pracownikiem na rozkaz, w każdej chwili dzwoni pseudopracodawca, bo to trzeba tak nazwać, i pracownik stawia się do pracy. Ale to w przyszłości będzie skutkować tym, że ten młody człowiek, który dzisiaj nie myśli o emeryturze, ale za kilkadziesiąt lat,
kto sięgnie go tam,
państwo polskie,
tak,
będzie musiało dopłacić temu człowiekowi do emerytury. Czyli jakby dzisiaj pośrednio finansujemy tych pseudopracodawców, którzy unikają płacenia ZUS-u. A najgorsze zresztą w tym wszystkim to, że ci pseudopracodawcy, którzy tak krzyczą, że trzeba podnosić wiek do 67 lat, to są ci, którzy pierwsi będą starali się omijać płacenie na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. Dlatego myśmy też skierowali do pana premiera Tuska dwa projekty ustaw o zmianie ustawy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, czyli te słynne umowy zlecenia i o dzieło. My nie mówimy, że ich w ogóle ma nie być, bo są formy, w których te umowy zlecenia lub o dzieło będą i powinny być. Są prace, chociażby z lato, są prace sezonowe i tak dalej, ale tam, gdzie umowa powinna być o pracę, czyli notorycznie pracuje człowiek przez kilka lat i cały czas pracuje na umowę zlecenie, to już jest patologia. I drugi projekt ustawy o agencjach pracy tymczasowej. No w Polsce tak się stało, że praca tymczasowa stała się pracą na stałe. Czyli kolejny skandal i nieporozumienie. Agencje pracy tymczasowej sobie w taki sposób wyrobiły, że tak powiem, ścieżki, że pracownik w agencji pracy tymczasowej może pracować przez 18 miesięcy, ale agencja wtedy zakłada spółkę córkę, agencję córkę, przerzuca tam tego pracownika jak worek z kartoflami i pracuje tam kolejne kilkanaście miesięcy, wraca z powrotem i oczywiście nie na umowę o pracę, tylko na umowę cywilnoprawną. Dlatego wszystkie umowy na czas określony zaskarżamy, przygotowujemy także skargę do Trybunału, do Komisji Europejskiej, na rząd polski, a oprócz tego na najbliższej Komisji Krajowej przygotowujemy skargę, będziemy przygotowywać skargę do Trybunału Konstytucyjnego odnośnie ustawy tak zwanej tej 67, bo też już jest taki termin tej ustawy, że mówimy w skrócie ustawy 67. Także walczyć będziemy do końca, bo to, co się dzieje z polskim pracownikiem, z godnością pracownika, z godnością Polaka, z godnością obywatela jest coś strasznego. W 80 roku słowo godność mówiono, o tym słowie mówiono na każdym kroku. Godność narodu, godność obywatela, godność pracownika. A w tej chwili co z tą godnością? Dlatego nie możemy mówić do końca, że jesteśmy w państwie demokratycznym, jak deptana jest godność pracownika. Jak człowieka, pracownika traktuje się jak przedmiot, a nie jak podmiot. I z tym będziemy do końca walczyć. No i z tymi sprawami pracowników najuboższych. W Polsce się dzieje, sytuacja jest dramatyczna, to jest z jednego powodu, że coraz więcej mamy pracowników, którzy korzystają z opieki społecznej, którzy wpadają w ubóstwo, a pracują. Pracują ciężko. Nie ma nic gorszego dla człowieka, jak ciężka miesięczna praca, a nie wystarcza mu na podstawowe potrzeby. Musi korzystać z opieki społecznej. Jest to dla niego bardzo upokarzające. I coraz więcej tych pracowników polskich jest. Ale jak słyszymy, co wy chcecie związki? Płaca minimalna 1500 i tak za dużo. Rząd teraz nas poinformował na Komisji Trójstronnej, że w przyszłym roku będzie 1600 i koniec. Przed pan minister Kosiniak-Kamysz jako kolejny listonosz i oznajmił nam. I tyle. I tak się rozmawia ze stroną społeczną. Progi dochodowe kłócą się o 27 zł. Czy ma dostać ten z opieki 430 czy 450? A co to są za pieniądze? Człowiek pójdzie na pocztę, zapłaci gaz, zapłaci energię, mieszkanie. Za co żyć?
Obudź się Polsko, panie przewodniczący, do tych wątków powrócimy. Pan poseł Andrzej Jaworski, panie pośle, niesamowita sytuacja i diagnoza, o której trzeba bardzo mocno mówić, pomimo tego, że obóz rządzący tej diagnozy unika. Największe bezrobocie wśród ludzi młodych od 4 ostatnich lat. Niesamowita emigracja, ponad 2 miliony ludzi, którzy ponownie wyjechali poza granice naszej ojczyzny, by szukać godziwych warunków do życia i swojego bytowania. Co za tym się wiąże, właściwie pozostawione rodziny, bardzo często rozbite małżeństwa, syndrom dzieci nazwanych dzisiaj eurosierotami. No i w tej całej debacie takiej społecznej, politycznej, gospodarczej i ekonomicznej, ci, którzy dzisiaj sprawują stery rządów Rzeczypospolitej Polskiej, druga kadencja, przypomnijmy, mówią, że gdyby dzisiaj PiS był przy władzy, to by na pewno było jeszcze gorzej niż jest teraz.
Oczywiście Donald Tusk i jego PR-owcy używają tej formuły, że są najlepsi w obecnym czasie i nikt lepszy nie mógłby ich zastąpić. I to słyszymy właściwie w stosunku do wszystkich dziedzin życia, które tak naprawdę bulwersują Polaków. Dzisiaj Polacy mają problem w każdej dziedzinie życia. Nie ma właściwie takiego elementu, gdzie nie mogłoby być lepiej i to w miarę szybko, gdyby była dobra wola. Natomiast tak naprawdę obserwujemy, że nasze państwo przestaje funkcjonować. Przestaje funkcjonować dla obywateli, a funkcjonuje dla rządzących i dla kasty, która przez nich została stworzona, dla swoich urzędników, których jest coraz więcej. bo jedyne coś, co się poprawia w Polsce dzisiaj, to jest tylko i wyłącznie coraz więcej urzędników w najdziwniejszych urzędach.
I do tego premie przyznawane tym urzędnikom, dowiedzieliśmy.
My w ostatnim czasie dowiedzieliśmy się na przykład, że nawet prezydent Bronisław Komorowski stworzył nowe miejsce pracy tylko po to, aby za kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie zatrudnić żonę ministra Skarbu Państwa. To jest coś, z czego tak naprawdę opinia publiczna się nie dowiaduje, bo nie ma skąd się dowiedzieć. Bo tak naprawdę ostatnie niezależne media, Telewizja Trwam, Radio Maryja, jest zastraszana, próbuje się nie przyznać koncesji na nadawanie cyfrowe, straszy się odebraniem koncesji na to nadawanie, które w tej chwili jest drogą naziemną. I tak naprawdę za każdym momentem, kiedy tylko ta władza może, próbuje ukarać Telewizję Trwam różnego rodzaju karami, także finansowymi, a przy okazji wszystkie osoby, które w jakiś sposób są związane z telewizją czy z radiem, także są w różny sposób zastraszane.
No właśnie, sposób etykietowania, panie pośle, to ten właściwie mechanizm, który bardzo mocno obserwujemy. Media liberalne, media prorządowe, czy właściwie to całe konsorcjum, które otrzymało miejsce na multipleksie cyfrowym, dzisiaj z pogardą mówi o tej części społeczeństwa, o której mówił pan przewodniczący, chociażby w kontekście 2 milionów podpisów zebranych przeciwko decyzji rządu odnośnie podniesienia wieku emerytalnego, de facto wieku pracy. 2,5 miliona podpisów w obronie telewizji Trwam odnośnie obecności telewizji Trwam na multipleksie cyfrowym. A nam te media prorządowe mówią, że jesteśmy katole, ciemnogród, że na niczym się nie znamy, że nie powinniśmy zabierać głosu w debacie społecznej, politycznej, ekonomicznej, gospodarczej, że nasze miejsce jest tylko i wyłącznie w zakrystii i w kruchcie.
A chciałbym jeszcze dodać, proszę, i pasi brzuchy, darmozjady, związkowcy, działacze. To jeszcze też.
I to jest tak, że jest ten obraz etykietowania, panie przewodniczący, z którym mamy do czynienia.
Oczywiście, bo przecież tak naprawdę, o czym rozmawialiśmy także przed tym programem, nawet podręczniki historii, które są tworzone, pokazują, albo podręczniki ekonomii, że związki zawodowe i ci, którzy z polityków, którzy mają prospołeczną wizję rozwoju naszej ojczyzny, są kwalifikowani jako ci, którzy tak naprawdę naszej ojczyźnie szkodzą. I to jest
to ten
prost.
Też, panie przewodniczący, może ten przykład przytoczmy, bo on bardzo jasno obrazuje właśnie dramatyczną sytuację świadomości tych, którzy chociażby dzisiaj decydują o kształcie edukacji na poziomie wyższym.
Wyższe szkole w Katowicach w testach z ekonometrii dwa pytania, na które są dobre, które są trawną odpowiedzią. Co jest skutkiem wysokiego bezrobocia w Polsce? Pierwsze, to jest dobra odpowiedź, to jest z góry narzucona, czyli na poziomie rządu ustawowo płaca minimalna, no to już nie mogę wytrzymać, ale drugie jest działalność związków zawodowych. No i to jest taka walka z wiatrakami. I tak się edukuje polską młodzież, że winny nie jest rząd, że niewinny jest system, że niewinni są ci, którzy nic nie robią, a pchają się do rządu, tylko są winne związki zawodowe. Bo taka jest prawda, że my jesteśmy jeszcze jedyną przeszkodą dla tych liberałów w ich niecnych celach. Pracownik ma być przedmiotem, ma być na rozkaz, ma być elastyczne formy zatrudnienia. Ja dziwię się tym wszystkim politykom, którzy dzisiaj jeszcze mówią o jeszcze bardziej elastycznych formach zatrudnienia. Przecież dzisiaj mamy zlecenie, o dzieło, na czas określony, telepraca, samozatrudnienie. No co jeszcze może być? Jaka jeszcze forma, elastyczne formy zatrudnienia? Ja wiem, dzisiaj przyjąć, jutro zwolnić. Albo tak jak w sklepach, wszystko za 3 złote. Pracować będziemy wszyscy za 3 złote, dzisiaj pana przyjmiemy, jutro pana zwolnimy. No nie tędy droga, dlatego jest taki atak i na związki zawodowe, i na wolne media. Z tego powodu, że po prostu jesteśmy dla nich zawadą, przeszkodą w realizacji ich celów liberalnych i tylko tyle.
Pan profesor doktor habilitowany inżynier Janusz Kawecki. Panie profesorze, my uczestniczyliśmy w tej niesamowitej batalii o obecność Radia Maryja w powszechnym systemie dostępności obywateli do sygnału Radia Maryja. Nie myśleliśmy, że tak szybko przyjdzie nam chyba przerabiać powtórkę z lekcji historii, batalia o telewizję Trwam. A z tego wyciągamy wniosek na podstawie tych głosów, które już padły dzisiaj w dyskusji, że w czymś przeszkadzamy, że właściwie nie stajemy się tym elementem kampanii wyborczej, batalii o pozyskanie głosów obywateli. tych wszystkich, którzy podejmują te działania, aby rzeczywiście wzmocnić swój obóz rządzący, w tym momencie obóz Platformy Obywatelskiej PSL-u?
No rzeczywiście, ma ojciec rację, ale jeśli można, to ja bym do samego początku jeszcze wprowadzenia ze strony ojca. Była mowa o tym, wymieniał ojciec obszary, w których trzeba walczyć. Trzeba walczyć. Ale w tych obszarach trzeba także walczyć o prawdę. O prawdę walczymy właśnie w ten sposób, żeby mieć możliwość dzielenia się informacjami w celu pozyskiwania i zdobywania prawdy. Taką możliwość otrzymujemy no, praktycznie dzięki telewizji Trwam, Radiu Maryja, dzięki niektórym drukowanym publikacjom. Natomiast powszechnie, w powszechnym dostępie do innych środków mediów, bo to nie są środki społecznego komunikowania się, takiej możliwości nie ma. Czyli walka o prawdę. Ale to wszystko razem to jest walka o Polskę. Jaka ma być? Na jakim fundamencie budowana? Przecież jeżeli pan przewodniczący przed chwilą wymieniał sytuację, najpierw słyszymy jako obywatele w kampanii wyborczej różne inicjatywy ze strony kandydujących. A potem działa się zupełnie inaczej.
No a wszystko pod szyldem, by żyło się lepiej wszystkim, a okazuje się, żeby żyło się lepiej tylko niektórym.
No właśnie. Wobec tego proszę zobaczyć, jeśli nie ma tego fundamentu, na którym będziemy wspólnie i ci, którzy są rządzeni, i ci, którzy z mandatu danego przez wyborców rządzą w danym okresie. Jeżeli nie będziemy wspólnie działali dla dobra wspólnego, to po prostu będzie trzeba podejmować inne formuły walki. W dotychczasowym ujęciu mówił ojciec tutaj o Radio Maryja, te wcześniejsze wystąpienia, jeszcze z lat końca ubiegłego wieku, kiedy to pokazywaliśmy, wtedy też Zespół Wspierania Radia Maryja, już działający, też to pokazywał, że przecież Radio Maryja jest dyskryminowane w odniesieniu do dwóch pozostałych ogólnopolskich nadawców. I wówczas udało się w Sejmie wprowadzić taką uchwałę, którą Sejm zwrócił się do NIK-u, aby ten przeprowadził badanie, czy rzeczywiście te oszołomy nie mają racji. No i okazało się, ta ekspertyza NIK-u wykazała dobitnie, była druzgocąca dla Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. I nic dziwnego, że wtedy Sejm, który wcale nie był większościowo za Radiem Maryja ani za katolickim wymiarem środków przekazu, jednak głosował za tym, aby Krajowa Rada naprawiła krzywdy wyrządzone Radiu Maryja.
Tych krzywd, panie profesorze, nie naprawiono do dzisiaj, jak wiemy.
Oczywiście.
Niestety, ale dzisiaj mamy także do czynienia z sytuacją jakby diametralnie różną, bo dzisiaj nawet nie chce się wprowadzić na wokandę Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej możliwości rozmowy o jawnej, namacalnej dyskryminacji telewizji Trwam w kontekście decyzji podjętej przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji.
Tak, ojcze, ale to nie tylko chodzi o dyskryminację telewizji Trwam, o dyskryminację tych, którzy chcą tę telewizję mieć w dostępie takim, jak udostępniane są te inne, znajdujące się już na multipleksie ośrodki nadawcze. I proszę zobaczyć, wszystkie środki prawne zostały i są wykorzystywane. I w każdym z nich liczy się nie argumentacja, nie to, że są naruszone przepisy prawa, które sami sobie tworzymy, czy parlament tworzy, tylko pokazane jest, że my mamy większość głosów. Wobec tego możemy robić, co chcemy. Taka jest odpowiedź tych, którzy rządzą w każdym szczeblu. I nawet w takim rozpatrywaniu sądowym. Sąd administracyjny rozpatrywał i tam też jest większość głosów. Przeczytać wystarczy tylko i to zdanie odrębne sędziego Wieczorka.
A przypomnijmy, panie profesorze, że skład trzyosobowy, prawda? Czyli właściwie jeden do trzech i głos... jeden do dwóch, czyli głos odrębny, który wydrukował także nasz dziennik. Jeżeli zapoznalibyśmy się z tym głosem odrębnym, to mamy właściwie namacalne dowody i wszystko wyjaśnione, dlaczego tak się podziało.
Tylko że temu sędziemu chciało się pracować. Tak jak sędziemu do rozpatrzenia sprawy pokazuje naruszone punkty ustaw, naruszone postanowienia, wymienia, na czym polega to wszystko, cztery strony bite tego dziennika, nasz dziennik, mogliśmy dzięki temu poznać właściwie w pigułce to wszystko, czym żyjemy przez długi okres czasu.
I do tego niesamowita taka parodia, bo ja pamiętam, że nagrywaliśmy to wszystko, co się działo w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie i gdzieś dopiero w momencie ogłoszenia werdyktu sędzia składu sędziowskiego w ostatnim momencie jakby sobie w ogóle przypomniał, że było jakiekolwiek zdanie odrębne. Czyli tak jakby w tym momencie powiedzieli nam, że my i tak zrobimy swoje.
Tak jest. I teraz proszę zauważyć, jak w tych wszystkich sprawach, których mówił pan przewodniczący, także pan poseł, w normalnym układzie demokracji jest tak, że powinny być te znaczące siły obecne w parlamencie po to, aby tam odbywała się dyskusja parlamentarna, a nie odbywała się na ulicach. Obecnie i w poprzedniej kadencji ukształtowany parlament przez wyborców, ukształtowany parlament jest taki, że tej dyskusji tam nie ma. Uczestniczyłem w posiedzeniach komisji, oglądałem sprawozdania tych pozostałych spotkań komisji, które rozpatrywały wnioski większości grupy posłów, która chciała, żeby rozpatrywać, NIK podjął badania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie tej działalności koncesyjnej. I okazuje się, że argumenty przedstawiane, wypowiadane, z drugiej strony właściwie tylko krzyki i najczęściej poszukiwanie, żeby przerwać obrady. A jak się nie da przerwać, bo przewodnicząca czy przewodniczący nie jest takim, który by podlegał wpływom, wobec tego na następnym posiedzeniu
trzeba zmieniamy przewodniczącego. Oczywiście
zmieniamy przewodniczącego, bo jest nas większość. Dajcie innego, który będzie już nie będzie tej sprawy rozpatrywał.
No tak samo działała komisja w sprawie podwyższenia wieku emerytalnego. No panie pośle, specjalna komisja.
No właśnie.
Pan Neumann, teraz przewodniczący, wysłuchał szybko, żeby tylko odwalić pańszczyznę, że tak powiem.
Jest. Czyli tak, mamy dzisiaj tak, demokracja, czyli kształt demokracji w Polsce, na który się nie zgadzamy, znak równości, właściwie arytmetyka parlamentarna, tak? Czy właściwie my jesteśmy demokracją, my jesteśmy narodem, że podejmujemy decyzje i nic
głosujemy wszystko.
Że
ziemia jest płaska,
przecież
wiemy, że jest
okrągła. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ułożona przez przedstawicieli triumviratu medialnego. PO, SLD i PSL. I te pięć głosów zawsze rozstrzyga raz jeden głos PSL-u przy odwołaniu Lux Veritatis był wstrzymującym się głosem. Albo to opowiadanie konsultacje społeczne. A z tych konsultacji społecznych na temat przyszłego wykorzystania następnych wolnych miejsc wynikałoby niezbicie, że wcale nie oznacza, że my składając 2 miliony prawie i 2,5 miliona podpisów indywidualnych. To nie jest tak, że ktoś w imieniu całych ugrupowań, ale indywidualnie złożonych, że my uczestnicząc w tylu marszach, że my występując także do Rzecznika Praw Obywatelskich, także w Sejmie, właściwie nie mamy żadnego znaczenia, bo tylko ci posłowie, którzy mają za zadanie odsiedzieć do końca posiedzenia i przegłosować, że się nie zgadzają, że odrzucają. I to jest
te konsultacje społeczne odnośnie wieku emerytalnego, panie profesorze, wyglądały podobnie. Mianowicie tak, jakiś przedziwny adres internetowy, bardzo skomplikowany, szeroki,
ale to
niedostępny.
Tam, nie wieku emerytalnego.
Tam też były konsultacje. Takie przedziwne konsultacje społeczne, które de facto nic nie wniosły do sprawy, bo i tak rządzący zrobili swoje. I specjalna komisja,
panie rządu.
Oczywiście, że tak. My się jeszcze nie doczekaliśmy w sprawie telewizji Trwam, panie profesorze, specjalnego posiedzenia rządu. Pan poseł Andrzej Jaworski, ta przedziwna sytuacja i skala napięć i różnego rodzaju decyzji wymierzonej przeciwko człowiekowi, obywatelowi naszej ojczyzny, także człowiekowi, który ma prawo do wyznawania swojej wiary spowodowało, panie pośle, że został powołany specjalny parlamentarny zespół do spraw przeciwdziałania ateizacji Polski. To się w głowie nie mieści, że po roku 89 wydawałoby się nam, że w wolnej Polsce przychodzi nam walczyć o tak podstawowe prawo człowieka jak do wyznawania swojej wiary.
Wydawałoby się, że jest to niemożliwe w XXI wieku, ale niestety pod rządami Donalda Tuska wszystko jest możliwe, o czym tutaj wcześniej mówiliśmy. I rzeczywiście sytuacja jest taka, że mniejszości, wszelkiego rodzaju mniejszości mogą wszystko, mają specjalne prawa.
Tak, Solidarności nie wprowadzili do Sejmu, tak, ale gejów i lesbijki wprowadzili, tak, aby rozmawiać chociażby o związkach partnerskich.
Natomiast tutaj nie tylko, że Solidarności nie wprowadzili, po raz pierwszy zdarzyło się, że wnioskodawca składający ustawę, która jest rozpatrywana i głosowana przez Sejm, nie jest obecny w czasie tego głosowania. To jest coś niesamowitego.
Choć chciał być.
Oczywiście. I tak naprawdę zlekceważenie związku zawodowego to jest poważna sprawa.
Ale powiedzieli, że jestem terrorystą.
Tak, ale wypowiedzi właśnie na temat przewodniczącego Dudy ze strony Donalda Tuska, ze strony osób z Platformy Obywatelskiej były tak uwłaczające, że Klub Prawa i Sprawiedliwości zażądał natychmiastowej przerwy, rozpatrzenia tej sprawy przez Konwent Seniorów, aby uspokoić premiera Donalda Tuska. Premier Donald Tusk nie wytrzymuje psychicznie w momentach, kiedy widzi, że tak naprawdę nie ma nagle możliwości ochrony ze strony mediów, dziennikarzy liberalnych i jest oddany tylko i wyłącznie w sprawie pokazania przez opozycję, że tak naprawdę robi cały czas rzeczy, które są niegodne i bardzo często niezgodne z prawem. Chociażby ta ostatnia awantura w sprawie Amber Gold,
no, ale to
czy
mówię
LTE
wprost, panie
Express.
Pośle, że to jest rzeczywiście właściwie szczyt góry lodowej, bo cała rzeczywistość działalności ekonomicznej, biznesowej pana premiera, osób związanych z rządem i ich rodzin jest diametralnie większa niż o tym, o czym dzisiaj informuje się społeczeństwo w kontekście chociażby Amber Gold.
Oczywiście, tylko ta sprawa związana z rodzinami, z skokiem na kasę, zatrudnianiem swoich najbliższych, znajomych za olbrzymie pieniądze. Zwróćmy tylko uwagę na byłego ministra skarbu, pana Grada, który odchodzi, rezygnuje z funkcji poselskiej, aby co miesiąc otrzymywać około 100 tysięcy złotych.
To przedziwna historia. Pozwolę sobie na pewną aluzję, bo to pan minister, który miał być odwołany, jeżeli nie uda się uratować stoczni. Stoczni się nie udało uratować za przyzwoleniem polskiego rządu, bo to trzeba powiedzieć wprost. Pan minister funkcjonuje w dalszym ciągu, ma się dobrze. Później zostaje posłem. Teraz zrzeka się mandatu właściwie posła i mówi, że do końca nie jest w stanie powiedzieć, dlaczego tak, no ale dostaje intratną posadę dotyczącą chociażby tworzenia elektrowni jądrowych w Polsce i ponownie wbrew przyzwoleniu społecznemu.
Wbrew przyzwoleniu społecznemu i nie tylko on, ale także jego zastępca, były wiceminister, który także razem z nim odpowiadał za rozłożenie, likwidację przemysłu stoczniowego w Polsce. I te osoby są nagradzane. Ale wróćmy do tego wątku podstawowego. Czy państwo w Polsce dzisiaj funkcjonuje, czy nie funkcjonuje? Jeżeli premier Donald Tusk kilka dni temu na konferencji prasowej mówi, że on nie otrzymywał żadnych informacji od służb specjalnych dotyczących tego, że kilkadziesiąt tysięcy osób w Polsce nagle zostało pozbawionych całego swojego majątku, oddając swoje oszczędności w ręce osób, które były popierane, wspierane przez wysokich funkcjonariuszy Platformy Obywatelskiej. Patrz, prezydent miasta Gdańska, który na konferencji prasowej chwali tą spółkę, ich liderów, mówiąc, że są innowacyjni.
Ale nie brońmy także byłego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana prezydenta Lecha Wałęsy, który niejednokrotnie pozytywnie wyrażał się o tej firmie, która zasponsorowała część produkcji filmu właśnie o nim sam.
No właśnie do momentu, kiedy te pieniądze były potrzebne, kiedy były przekazywane wielkim strumieniem na nakręcenie filmu o Lechu Wałęsie, to wszystko było jak najbardziej w porządku. I co się dzieje? Mimo że Komisja Nadzoru Finansowego informuje prokuratorę, informuje sądy, że dochodzi do przestępstw, że dochodzi do łamania prawa, prokuratura w Gdańsku, sądy w Gdańsku nie są zainteresowane, aby tą sprawę wyjaśnić. Nie są zainteresowane jeszcze kilka dni temu, bo w ten ostatni wtorek rzecznik prokuratury gdańskiej informuje, że tak naprawdę prokuratura nie ma żadnych podstaw, aby wszcząć postępowania.
Aby pan poseł jest z Gdańska, to sądy w Gdańsku jakoś działają przedziwnie. Ja sobie przypominam na skali ostatniego czasu chociażby historii różnego rodzaju sprawy. Pan redaktor Wyszkowski, prezydent Wałęsa, pan poseł Andrzej Jaworski, Nergal, różnego rodzaju wielość spraw, w których rzeczywiście nieudolność sądów w Gdańsku i prokuratury de facto pokazuje nam słabość systemu sprawiedliwości, a efektem tego, tej słabości systemu sprawiedliwości w dalszym ciągu tak. Przestępcy są na wolności i cieszą się w cudzysłowie, powiedzmy to, dobrą opinią mediów liberalnych, prorządowych i tak dalej, a ci, którzy walczą o rzetelny kształt Rzeczypospolitej Polskiej, aby prawda zwyciężyła, są właściwie ośmieszani i właściwie etykietowani.
No, do dzisiaj tak jest, nawet po tych kilku dniach, kiedy już jest, wydawało się, atmosfera podgrzana do granic możliwości. Niektórzy dziennikarze z głównych mediów trójmiejskich ogólnopolskich cały czas próbują udowodnić, że tak naprawdę nic się nie stało. Donald Tusk jest wielkim fachowcem, dobrym premierem, jego syn nic nie zrobił, a tak naprawdę wszystkiemu jest winna Prawo i Sprawiedliwość, bo opowiada o niestworzonych rzeczach. To jest komentarz bodajże wczorajszy jednej z dziennikarek z lokalnej gazety, która ma największą poczytność ze względu na to, że także spółki miejskie ją kupują i ją reklamują.
Ojcze, szanowni państwo, można by powiedzieć tak, że zbliża się 32. rocznica powstania NSZZ Solidarność i strajku w 80. roku. I
kto a to wszystko jest aktualne, panie przewodniczący.
I kto by przypuszczał, że dożyjemy czasów, że tak, że znowu będą wieszać nam Lenina na stoczni, na bramie stoczni.
Że, o tych 21 postulatach
że przewodniczącego Solidarności, przedstawiciela 2 milionów obywateli nie wpuszczają do Sejmu i do Senatu ci, którzy na tych strajkach, którzy sami uczestniczyli, ale nie byliby w tym miejscu, gdyby nie ludzie Solidarności, gdyby nie Polacy, którzy ich na tym miejsce, że tak powiem, wynieśli.
I mówią, że jest terrorystą.
To jest jakby kolejna sprawa. Także to jest po prostu rzecz kompletnie niepojęta, ale niestety tak się po prostu dzieje i trudno się z tym pogodzić, ale będziemy walczyć. I te 21 postulatów, o których tutaj mówimy, gdzie 14 postulat jasno mówi o tym, co mówiliśmy wcześniej, o obniżeniu wieku emerytalnego. My jako Związek Zawodowy Solidarność przynajmniej chcemy zachować status quo i za to pierwszy przewodniczący, który nie zrealizował tych postulatów, oczywiście go nie winie, bo różne są okoliczności, chce nas za to pałować.
No były prezydent
czyli doczekaliśmy
Wałęsa,
po prostu takich... Tak. Takich czasów. Jest naprawdę przykre. I mówienie, że to są inne czasy, że żyjemy w innych rzeczywistościach. Polska nie jest w tej chwili krajem, w którym powinien być przynajmniej, a wydaje mi się, że jest XIX-wieczny kapitalizm. Polska jest krajem, w którym w konstytucji jest napisane, że w Polsce jest gospodarka nie rynkowa, tylko społeczno-rynkowa i solidaryzm społeczny. Dużo ludzi zarzuca tych frustrowanych, mówiąc o tym, tak, Solidarność, chcieliście, to macie, wpuściliście do Polski kapitalizm. Nie, to wszystko zależy od rządzących, od ludzi. Mówię o tym solidaryzmie społecznym, o tym dzielenie się tym dobrem. Ja nie mówię o rozdawnictwie, tylko zyski PKB wypracowują przedsiębiorcy i pracownicy. I trzeba się tym relatywnie, tym zyskiem podzielić. Jeżeli kolejny rok, 2011, jest kolejnym rokiem zysków i to rekordów, ponad 100 miliardów złotych netto na kontach przedsiębiorców, nie w inwestycje, tylko na kontach, bo nie wiedzą, co będzie dalej, to oni sami tego nie wypracowali. A na Komisji Trójstronnej słyszymy 1500 złotych, to jest za dużo płacy minimalnej. Umowy o pracę? Absolutnie. Zlecenia o dzieło i tak dalej. Samozatrudnienie, bo wtedy się ucieka od kodeksu pracy. Niektórzy przedsiębiorcy, bo są wspaniali polscy pracodawcy, w większości są tacy, którzy myślą sobie w taki sposób. A nie, miejcie ten wasz kodeks pracy. Nawet go nie będziemy liberalizować. Miejcie sobie układy zbiorowe pracy. Tylko kto z tego będzie korzystał? My zrobimy tak, żeby Polacy pracowali na zlecenie, o dzieło. Nikt nie będzie korzystał z układu zbiorowego pracy, z kodeksu pracy, bo będą poza nim. Najlepiej mieć samozatrudnionych, czyli ludzi, których właśnie podmiotów, których się kompletnie nie widzi. Którzy pracują, ale pracodawcy za to kompletnie nie biorą odpowiedzialności. Pan profesor najlepiej wie, w budownictwie. To jest jakby na gminnym budownictwie. Spada pracownik, zabija się, nie ma nawet prokurator z kim rozmawiać, bo spadł podmiot. A ci przedsiębiorcy umywają ręce, bo spadł podmiot gospodarczy, nie pracownik.
Panie profesorze, tych spraw nagromadziło się bardzo wiele i artykułujemy także to, co nas także gromadzi dzisiaj w studiu Telewizji Trwam. Wydawało nam się, że w wolnej, demokratycznej Polsce odmawia się katolikom, czyli większości narodu Rzeczypospolitej Polskiej, aby mieli swoją stację na multipleksie z możliwością powszechnego dostępu, bo jedyną telewizją katolicką na rynku w Polsce jest Telewizja Trwam, a pan Dworak po tych pozornych konsultacjach społecznych staje na konferencji prasowej i mówi, że jeszcze nie wiadomo jak to będzie, bo może religia TV, a może jeszcze jakiś inny podmiot religijno-społeczny się zgłosi, bo przecież z tych konsultacji wyszło, że no niestety jednak jest zapotrzebowanie na taki podmiot nadający program o profilu społeczno-religijnym.
To jest przykład arogancji władzy. Po prostu normalny w takim układzie obecnym, jaki się wytworzył. I dlatego trzeba zwrócić jeszcze uwagę na to, że w tych różnych staraniach związanych, podejmowanych przez nas, przez obywateli, nie tylko słuchaczy Radia Maryja i Telewizji Trwam, bo przecież i w marszach znacznie większe jest grono ludzi, które w tych uczestniczą w różnych miastach, miejscowościach, małych miejscowościach. Co parę dni słyszymy o nowych marszach, ale to jest najistotniejsze, że tego nikt z tych, którzy otrzymali władzę, nie chce słuchać. Nie podejmuje jakiejkolwiek rozmowy.
Głosów na przykład, nie liczą.
Proszę zobaczyć. Uważaliśmy, czytając w Zespole Wspierania Radia Maryja, czytając ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, wystosowaliśmy odpowiednie pismo w styczniu do Rzecznika Praw Obywatelskich w tej sprawie dyskryminowania katolików przez nieprzyznanie dla telewizji Trwam miejsca na multipleksie. Otrzymaliśmy odpowiedź, że będzie to analizowane. Po dwóch miesiącach, że zespół prawników analizuje możliwości pani Rzecznik Praw Obywatelskich. I do dzisiaj nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi, pomimo tego, że miesiąc już mija, jak wysłaliśmy do pani Rzecznik Praw Obywatelskich skargę na jej działalność i bezczynność w tej sprawie. Te wszystkie elementy wspomniane poprzednio pokazują wyraźnie, że nie ma tu żadnej demokracji. To jest arogancja władzy.
I do tego, panie profesorze, powiedzmy bardzo jasno, no trzykrotnie Episkopat Polski, Konferencja Episkopatu Polski upomniała się w sprawie telewizji Trwam bez odpowiedzi. Biskup Wiesław Mering, przewodniczący Komisji do Spraw Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy Konferencji Episkopatu Polski, wystosował dwa listy do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, nie otrzymał odpowiedzi do dzisiaj i wystosował także list do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i także odpowiedzi nie otrzymał. Jedynym szczęściarzem jest pan przewodniczący Duda, przewodniczący sekcji Krajowej NSZZ Solidarność, który od pana Dworaka łaskawie otrzymał odpowiedź. Panie przewodniczący, co w tej odpowiedzi możemy odnaleźć?
Dziękuję za pismo, dziękuję za informację i na jesień Telewizja Trwam będzie mogła stanąć do konkursu, bo będzie nowe rozdanie. I tyle.
Że tutaj
podpisany przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii, mówiąc w skrócie, no ale jest postęp, no.
Tak,
otrzymałem pismo.
Tylko tutaj musimy przypomnieć naszym słuchaczom, naszym widzom, że tak naprawdę Dworakowi udała się jedna rzecz. On trochę odwrócił tą biegunowość i próbuje wmówić obywatelom w Polsce, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji otworzy nowy konkurs i Telewizja Trwam może w tym nowym konkursie startować. Nam natomiast chodzi o to, aby prawo w Polsce obowiązywało i żeby Telewizja Trwam otrzymała koncesję na podstawie tego konkursu, który się zakończył.
Bo dokonała się krzywda wobec Telewizji Trwam czy Fundacji Lux Veritatis.
Dokonała się krzywda i zostało złamane prawo. Osoby, które te prawo złamały, to jest właśnie Jan Dworak i pozostali członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. I on musi mieć świadomość, że wcześniej czy później on za to odpowie. Ma na razie parasol prezydenta Bronisława Komorowskiego,
no
Donalda Tuska,
jest,
tak,
no przecież.
Ale ten parasol nie będzie wieczny.
Będzie dziurawy?
Tak, on już jest w tej chwili dziurawy, jest coraz bardziej dziurawy, a myślę, że po tym marszu 29 września, kiedy spotkamy się w Warszawie, to tak naprawdę z tego parasola może zostaną tylko te przysłowiowe...
Co ważne, panowie, 29 września spotykamy się w Warszawie, Obudź się Polsko, ale stajemy jako Polacy, obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, w obronie tych wszystkich, którzy doświadczyli w ostatnim czasie niesprawiedliwości wobec obozu rządzącego. Panie przewodniczący.
No tak, to co już mówiłem. Każda inicjatywa, która pozwoli na to, aby społeczeństwo organizowało się wspólnie, bo to nie jest kwestia, że 30 lub 1 września nie będzie tego rządu. Chociaż byśmy chcieli.
To lepiej pierwszego.
Ale trzeba organizować społeczeństwo, bo nie możemy tylko siedzieć na forach internetowych i narzekać. Ja to zawsze tak mówię. Organizujmy się. Dzisiaj słyszałem ładne słowa, że to jest obudźcie Polsko, nie ma miejsca dla śpiochów. I tyle, tak, nie ma miejsca dla śpiochów. Nie możemy narzekać, musimy się organizować. Jeżeli nie teraz, to faktycznie przy najbliższych wyborach, no musi nastąpić zmiana, bo ta sytuacja jest nie do wytrzymania. Pod względem, ja mówię jako przewodniczący związku, pod względem pracowniczym, pod względem tej godności, tak jak mówię, pracownika, godności człowieka i godności narodu, bo to jest bardzo ważne. Mówimy tutaj także o wielu innych aspektach, ale wspomnijmy także o tej prywatyzacji, wysprzedaży wszystkiego.
Zwijanie państwa.
Teraz mieliśmy na Komisji Trójstronnej to, co nawet przynosi zyski, chociażby uzdrowiska polskie, Ciechocinek, inne. To jest po prostu skandal.
Niecałe 2 kilometry obwodnicy Warszawy można sprzedać wszystkie uzdrowiska, które pozostały jeszcze w
polskich rękach.
To jest
po prostu nie do pomyślenia. I obojętnie, czy przynoszą zyski, czy nie. Firmy, które faktycznie są w sytuacji katastrofalnej, trudnej, ciężkiej, no to wtedy pan minister skarbu nie jest taki ochoczy do tego, aby tam poszukać inwestora. Bo wtedy powinno się szukać inwestora, żeby ten zakład nie upadł i tak dalej. Sięgają i prowatyzują firmy takie, które przynoszą zyski. Ja powiem słynne Kieleckie Marmury. Firma 100 parę lat funkcjonowała. Oczywiście tak się uparli. Stawały super firmy do prywatyzacji. Firma, która przynosiła zyski? Nie. Sprywatyzowali i komu sprzedali? DSS-owi. DSS, który, przepraszam, od pierwszego dnia nikomu nie płacił. Położył tą firmę na łopatki. Położył z jednego powodu. Bo jak wszedł zamiast Poweku na autostradę, to w leasing powykupowali. Wzięli w leasing maszyny, urządzenia, samochody i oczywiście wszystko na tą firmę kielecką.
No i do tego jeszcze właściwie pan minister Nowak kłamał, panie przewodniczący, bo jeszcze na 13 dni przed upadłością DSS-u na konferencji prasowej powiedział, że Generalna Dyrekcja Krajowych Dróg i Autostrad kontroluje sytuację ekonomiczną, finansową DSS-u, a później skończyło się dramatem wykonawców i podwykonawców.
Związane z Euro 2012 w piłce nożnej miały przynieść boom dla naszych firm, przedsiębiorstw, budowlanych, a stały się dla niektórych po prostu katastrofą, upadkiem. U mnie byli przedstawiciele tych firm, składali dokumenty, ja je składałem premierowi. Po prostu dla nich to jest dramat. Dla nich, dla pracowników.
Za chwilę pan profesor, doktor habilitowany inżynier Janusz Kawecki. Chciałbym państwa zaprosić do rozmów. Przypominam numery telefonów do naszego studia 56 657 0011 i 12. To 2 numery telefonów dla naszych rodaków z ojczyzny. Spoza granic naszej ojczyzny 657 0013 i 657 0014. Kierunkowy z Europy 048 56. Z Ameryki, z Kanady 011 48 56. Obudź się Polsko, marsz w Warszawie, szeroki front poparcia Polaków trzeźwo myślących. 29 września w tym marszu będzie uczestniczył także pan poseł Antoni Macierewicz. Poproszę o materiał filmowy.
Widzę, że w tym marszu spotkamy się wszyscy. Liczę na to, że jeżeli będzie nas na tym marszu 50 tysięcy, 60 tysięcy, 100 tysięcy, myślę, że jeżeli się wszyscy Polacy zbiorą, żeby grzecznie poprosić, żeby zastukać w drzwi Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, żeby zastukać do pana premiera Donalda Tuska, żeby zastukać do pana prezydenta Komorowskiego, to wreszcie zrozumią, to wreszcie pojmą, że naród chce mieć katolicką telewizję, że naród chce mieć wreszcie wolność słowa, że naród chce móc wyrażać swoje uczucia w rzeczywiście wolnej ojczyźnie, że dość mamy już cenzury, która otacza nas zewsząd i kłamstwa, które zatapia możliwość swobodnej, wolnej myśli Polaków. Liczę na to, że wszyscy tam się spotkamy i wszyscy będziemy wspólnie dążyli do tego, żeby wreszcie prawda zatriumfowała w Polsce.
29 września ogólnopolski marsz poparcia dla telewizji Trwam, ale szerzej. Także panie profesorze, obudź się Polsko. Właściwie dzisiaj mówimy tak, organizatorami tego marszu są wszyscy obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zatroskani o przyszłość swojej ojczyzny.
O właśnie, ja słuchałem tej prezentacji przed chwilą i po raz pierwszy usłyszałem, że pan poseł Macierewicz jest takim minimalistą. Bowiem najpierw spodziewa się tak małej liczby uczestników. Potem, że grzecznie pukamy. My pukamy, panie pośle, już tyle miesięcy.
Ale panie profesorze, co? Pan Dworak drzwi wystawił i nie ma do czego pukać.
No właśnie, wysyłając te listy. Radzę, abyśmy sięgnęli po to w naszym dzienniku opublikowane. Zdanie odrębne posła Wieczorka.
Sędziego
Wieczorka. I tym zdaniem odrębnym, tymi czterema stronami, powielonymi wielokrotnie, pójść do wielu innych ludzi, pokazać im to, niech zobaczą, niech przeczytają, to jest kawa na ławę, prost pokazane dla każdego, kto tylko może z prawem się normalnie obchodzić. I wtedy myślę, że wiele innych serc i umysłów otworzy się na tę sprawę, o której tutaj ojciec mówił, o telewizję Trwam. Ale my musimy na ten marsz patrzeć jeszcze szerzej. Muszą przyjść wszyscy ci, którzy widzą, że są pokrzywdzeni. Że są pokrzywdzeni przez nieprawdę, przez kłamstwo, przez arogancję władzy, żeby ta władza zauważyła, że jest nas bardzo dużo, że jesteśmy i przybywamy do stolicy nie po to, aby przejechać sobie na wycieczkę, ale żeby powiedzieć, że w takim układzie to nie jest państwo, którego oczekujemy i które jest nam potrzebne.
I jeszcze jedno bardzo ważne, panie profesorze, że my po prostu nie damy się zniechęcić, prawda? Bo
tak jest.
Zatykali uszy rządzący na wołanie narodu w różnego rodzaju akcjach, inicjatywach. To będzie trzeci marsz poparcia dla telewizji Trwam w Warszawie. 100 marszów w Polsce, 2,5 miliona podpisów i jakby grochem o ścianę. Będziemy jeździć do skutku.
Ile stanowisk różnych instytucji, urzędów, samorządów. Ale jeszcze jedno. To, co powinniśmy jednak zdawać sobie z tego sprawę. Mianowicie tak wielu ludzi mówi, że jest katolikami, a postępują zupełnie inaczej niż nauczanie Kościoła wskazuje. Bo przecież słucham i często przy orzeczeniach różnych sędziowskich ktoś tam sędzina czy sędzia mówi, ja jestem katolik, ale
i rozpoczyna się cała
litania.
I znów
zaczyna opowiadać, nie biorę tego pod uwagę, bo tu jest nastąpiło sprzeniewierzenie. Albo mówi się pan prezydent, wysyła, mamy transmisję, telewizję Trwam, Radio Maryja, ingresów kolejnych księży biskupów.
Listy gratulacyjne.
Jakie listy gratulacyjne, jakie mowa słowa różne płyną z tych listów, a potem katolików nie widzi. W ogóle, to jakie jest zakłamanie w takim urzędzie i w takiej osobie? Dlatego trzeba, aby to uzmysłowiły sobie te osoby, do których się zwracamy i niech nas nie mydlą, mówiąc, opowiadając, nie piją piany, oni są katolikami. Katolik jaki jest, to po czynach ich poznać.
Dziękuję panie profesorze, odbieramy telefon. Ważna sprawa poruszona rzeczywiście, bo bardzo wielu chce się dzisiaj wieszać, panie przewodniczący, na całym dziedzictwie Solidarności, mówiąc, że walczyli o wolność, suwerenność, to i ówdzie. Często ci, którzy doświadczali tej walki, nie widzieli tych ludzi. I tutaj kolejny aspekt, także jestem katolikiem, ale cóż to za katolicyzm, po uczynkach ich poznacie. Przyjmuję telefon, bardzo proszę, Radio Maryja, Telewizja Trwam. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze kogo witamy? Skąd telefon?
Mówi Janusz z Kozików koło Poznania.
Witam panie Januszu, pozdrawiam.
Witam ojca Grzegorza i wielu szanownych gości w studiu. Ja mam taką sprawę. Marsze są jak najbardziej potrzebne, ale podejrzewam, że nawet gdyby poszło tych ludzi nawet milion, to miliony to po tej władzy niestety to wszystko spłynie i to chyba tak będzie chyba. Niestety jestem gorący zwolennikiem, żeby było inaczej, ale myślę, że jeśli ten marsz nie odniesie żadnego skutku, to myślę, że należy iść niestety o krok albo o nawet dwa kroki do przodu. Ja mam, ja myślę, że panowie w studium wiedzą, co mam na myśli, przecież nasi ojcowie, nasi dziadowie nie bali się tych rzeczy i trzeba powiedzieć jasno, że niestety, ale być może dojdzie do tego, że trzeba zrobić coś o wiele, wiele więcej. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję panie Januszu. Ja myślę, że tak, ja rozumiem, o czym pan myśli, pan poseł Andrzej Jaworski, panie pośle, ale my staramy się korzystać z tych wszystkich mechanizmów, które nam stwarza państwo demokratyczne, prawda? Panie Januszu, może tak, popatrzmy na frekwencję wyborczą, która jest obecna w naszej ojczyźnie, na jej poziom. Może czas najwyższy rozpocząć w tym kontekście batalię o odzyskiwanie świadomości narodowej, społecznej. Przecież to my poprzez ten głos oddawany w wyborach parlamentarnych decydujemy o kształcie władzy, która przecież podejmuje decyzje rzutujące na przyszłość naszej ojczyzny.
Oczywiście musimy wrócić do początku solidarności, tej prawdziwej solidarności, tego zrywu, który pokazał, że Polacy potrafili się wyzwolić z tego wielkiego, złego, komunistycznego ustroju, kiedy wielu wydawało się, że jest to niemożliwe. Dzisiaj także wielu osobom wydaje się niemożliwe, że nagle, że możemy wyzwolić się z tych kilku lat rządzenia Donalda Tuska, który doprowadził nasz kraj na granicę rozpaczy. I jesteśmy w stanie tak naprawdę zacząć realizować te postulaty, które wiszą na bramie Stoczni Gdańskiej. I wtedy naprawdę jesteśmy w stanie razem pokazać, że pójdziemy po to, aby Polska się obudziła, aby powrócić do tych wartości, które są w naszych sercach, że nie będziemy się wstydzili tych wartości. Jestem przekonany, że razem to zrobimy.
Pan profesor Kawecki,
ja bym jeszcze
i pan
tylko
przewodniczący Piotr Buda.
Dodał tutaj, że my idziemy na ten marsz z przekonaniem. Z przekonaniem, że idziemy w słusznej sprawie i o to prosimy również w modlitwie. Zwracamy się o to także do opiekunki Radia Maryja, Telewizji Trwam i narodu polskiego. I że będzie z nami. A otwarcie serc i umysłów tych, które mogą być zamknięte w jakimś momencie, może nastąpić również w inny sposób. Nie tylko w taki, jak to pan Janusz z Koziegów.
Panie przewodniczący.
Każdy przyjeżdża, ja to wiem po demonstracjach, które organizujemy, niekiedy też mówią związkowcy, a po co, a to już nic nie da, idźcie, załatwcie. No taka jest mentalność, że nas wybierają i my już mamy za wszystkich załatwić wszystko. Nie. Tam przyjeżdżają, przy 29 przyjedzie każdy Polak, który chce zademonstrować lub wykrzyczeć swój problem. To, co go boli w sercu. I tak to powinno wyglądać. I powinniśmy się nie zniechęcać, tylko korzystać z demokracji, być. Dla mnie, dla przewodniczącego Solidarności, dla nas, dla członków Solidarności, wiele się zmieniło po 30 marca, skoro rząd pokazał na nasze miejsce, że ono ma być na ulicy.
Na ulicy.
Więc my je przyjmujemy. Skoro mamy demonstrować na ulicy, to będziemy po prostu demonstrowali i się nie zniechęcamy. Każdy przyjeżdża, jeżeli czuje, że ma taką potrzebę, w różnych potrzebie wolnych mediów, potrzebie godności swojej jako pracownika.
Utraty miejsc pracy, pewności jutra, i to jest powszechnie obecnej emigracji, tak. Spychania człowieka na margines życia społecznego i tak dalej.
I tak dalej. Powinno wyglądać. Popatrzmy na inne państwa. Ostatnio w Czechach prawie 300 tysięcy ludzi wyszło na ulicę. We Włoszech gdzieś w układzie zbiorowym pracy ponadzakładowym, jakiś tam, nie wiem, przecinek robi mnie tak, wychodzi w sobotę milion ludzi na ulicę. Musimy się tego nauczyć. Władzy to pasuje, żebyśmy byli bierni. Ja się też zastanawiam. Ustawa emerytalna, podniesienie wieku, dotyczy 16 milionów obywateli w Polsce ubezpieczonych.
Gdzie oni są?
Gdzie oni są? A walczyła tylko Solidarność, myśmy przed Sejmem.
Pan poseł Andrzej Jaworski, panie pośle, także bardzo jeden moment. Właściwie tak pozornie nam się wydaje, że właściwie władza nie przywiązuje uwagi do tych manifestacji, które się dzieją w Warszawie. Ja pamiętam konferencję prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przed naszą manifestacją w kwietniu, 21 kwietnia, w której prezydent próbował zastraszyć nawet naród odnośnie brania udziału w tej manifestacji, mówiąc rzeczywiście, że jeśli coś tam będzie nie tak, będą zamieszki, to on podejmie decyzję o użyciu najwyższych sił, które zagwarantują bezpieczeństwo naszej ojczyźnie. A zatem wyślę policję, wyślę wojsko przeciwko tym, którzy chcą walczyć o demokratyczny kształt naszej ojczyzny.
Bronisław Komorowski rzeczywiście prawie, że wygłosił orędzie do narodu ostrzegające przed naszym
pomimo
marszem.
Pomimo tego, że Wigilii nie było.
Tak, ostrzegające właściwie przeciwko nam tak naprawdę. Był przekonany, przekonany, że wtedy pojawi się garstka ludzi, którzy będą protestować, którzy będą tutaj krzyczeć w Warszawie. Kiedy zobaczył te tłumy, tak się przestraszył, że nagle jego kancelaria postanowiła zmienić ustawę na temat zgromadzeń i próbuje nas dzisiaj zniechęcić zmianą ustawy o zgromadzeniach, ale panie Bronisławie Komorowski, my na pewno się nie zniechęcimy, na pewno się nie przestraszymy. Zrobimy tą manifestację, zrobimy ją w sposób bardzo pokojowy, aby każdy, kto dzisiaj w Polsce jest poszkodowany, kto czuje się, że państwo działa przeciwko niemu, a nie dla niego, będzie mógł się odnaleźć i będzie mógł wołać o to, aby Polska się zmieniła, aby Polska się obudziła.
A kartony z podpisami, panie pośle, były przeszukiwane przez służby prezydenta parokrotnie, bo bali się rzeczywiście, czy nie ma tam ładunku wybuchowego, a my szliśmy z modlitwą, z pieśnią patriotyczną, jako Polacy zatroskani o przyszłość naszej ojczyzny. Za chwilę poproszę, panie przewodniczący, poproszę o głos na marszu 29 września. Będzie z nami także aktorka pani Katarzyna Łaniewska. Poproszę o materiał filmowy.
Tego 9 września trzeba być na marszu, bo chcemy walczyć o prawdę, a tylko w prawdzie można wywalczyć wolność. I to będzie trzeci marsz, w którym będę uczestniczyć. A przede wszystkim chodzi o to, żeby nareszcie Trwam, ta telewizja, która jedyna mówi prawdę, bo jestem przekonana i wiem o tym, bo ją oglądam, żeby nareszcie dostała to miejsce właściwe sobie. Chodzi o to, żeby nas było jak najwięcej, żeby nareszcie, bo te ponad 2 miliony podpisów pana Dworaka jakoś nie przekonują, także może siłą będziemy wtedy taką jeszcze większą niż do tej pory. Bo to, co się działo wtedy pod kościołem świętego Aleksandra w czerwcu, prawda, tak, to tylko jak Ojciec Święty przyjeżdżał, tyle ludu było Bożego, żeby walczyć o wolność słowa. Hasłem przewodnim tego marszu, proszę państwa, będzie obudź się Polsko. Śpiochów nie chcemy, naprawdę. Prosimy obudzić się, bo żeby nie było za późno, że prześpicie to, co będzie ważne.
Pan przewodniczący Piotr Duda, śpiochów nie chcemy, obudź się Polsko, panie przewodniczący.
Tak, zdecydowanie tak. Ale to, co jeszcze wracając do tego, co mówił przed chwilą pan poseł, no rządzący starają się polskie społeczeństwo wykorzystywać instrumentalnie, w zależności od swoich potrzeb. A powiem to na przykładzie właśnie Euro 2012, piłce nożnej i protestów, których się bali. Jak myśmy mówili jako Solidarność, ja w Sejmie i wszędzie, że 85% społeczeństwa nie chce zmiany systemu emerytalnego, nie chce podnoszenia wieku emerytalnego. Absolutnie nie, my jesteśmy władza, my tutaj. Referendum 65%, nie, my posłowie, po co przegłosujemy. Ale jak się zbliżało euro i pan prezydent apelował do związkowców i nie tylko, aby nie było protestów, no to mówił, że 67% społeczeństwa jest przeciwko protestów, aby się te protesty nie odbywały na Euro 2012, a to wtedy sięga do społeczeństwa, do wyników sondaży. I wtedy ja powiedziałam, w porządku, my nie będziemy protestować, ale 85% społeczeństwa nie chce tej reformy, to niech nie wchodzi ona w życie. I to jest właśnie takie podejście koniunkturalne. Jak się chce, to się wykorzystuje społeczeństwo dla swoich partykularnych celów. I to jest właśnie niebezpieczne, dlatego tak jak tutaj mówimy, mamy być, jeżeli ktoś czuje taką potrzebę, to jest tak jak z każdymi uroczystościami. Ja wiem, jako przewodniczący do niedawna regionu Śląsko-Dąbrowskiego czy Komisji Krajowej w tej chwili, że moje miejsce 16 grudnia, czy ja otrzymam zaproszenie, czy nie, mam być na Wujku. Na uroczystościach na Wujku. A 31, jeżeli mam taką potrzebę w sercu, na uroczystościach w Gdańsku. I nie muszę mieć ku temu zaproszenia. I w tym przypadku jest to samo. Skoro się organizujemy, społeczeństwo się organizuje, chce w tym dniu być razem, to po prostu musimy być razem.
Odbierzmy telefon, bardzo proszę. Telewizja Trwam, Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże wszystkim.
Szczęść Boże. Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Ja dzwonię, na imię mam Władysław, dzwonię z Łobrzenicy. Ja już jestem stary. Przeżyłem komunizm, zaciągnąłem jeszcze wartę przed wojną, ale przeżyłem wszystko, ale tak źle, jak jest w tej chwili, taka obłuda rządzących, taka obłuda, powiem prosto, Tuska i jego grupy, tego jeszcze ja nie przeżyłem. Przeżyłem komunizm, przeżyłem sanację, przeżyłem innych jeszcze, z stalinowców, ale tak źle jeszcze nie było. I mam do... Ja jestem z wami na całego oczywiście. Popieram was w całej rozciągłości. To dlatego nie ma żadnej wątpliwości. Ale mam jedną zasadniczą uwagę. Wy stajecie przed władzą jak szeregowy przed dowództwą pułku. A tak nie może być. Myśmy są równoprawni, a nie podwładni. To musicie przyjąć. Te wszystkie prośby do tego całego Jana Dworaka, to można sobie wyrzucić do kosza. Oni mają nas w nosie. My co możemy manifestować, to jest zbyt łagodne. Ja kiedyś mówiłem profesorowi z tego z Poznania, temu profesorowi. To jest człowiek bardzo uczciwy, bardzo poważny, bardzo wyedukowany. Ale my nie możemy na kolanach chodzić. Myśmy chodzili na kolanach za komunistów i cośmy z tego mieli. Wykiwali nas na całego. I tak będzie nas kiwał Tusk w dalszym ciągu, cała ta elita liberalno-lewicowa. Jeżeli my tego nie zmienimy, ja apeluję szczególnie do pana Dudy, to jest człowiek no na poziomie. Na poziomie, ja jego zasady popieram. Ale panie Duda, tak nie można. Ja się zgadzam z panem, że przecież nie pójdziemy z karabinami, nie pójdziemy z granatami na władzę. Ale trzeba ostro postępować. Nie prosić, nie kłaniać się. Jak dzisiaj słyszę pana Macierewicza, to jest człowiek też bardzo uczciwy, bardzo poważny. Ale nie można prosić Jana Dworaka. On łaski nam nie robi.
Tak, pani Władysławie,
to jest nasza Polska.
Już swoje wypukaliśmy i tak jak mówiliśmy, rzeczywiście na to pukanie i wołanie narodu polskiego, przynajmniej przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jest głuchy. Za chwilę pana przewodniczącego poproszę o zabranie głosu na marszu poparcia dla telewizji Trwam 29 września. Będzie z nami także były premier rządu Rzeczypospolitej Polskiej, prezes Prawa i Sprawiedliwości pan Jarosław Kaczyński. Poproszę o materiał filmowy.
Polska rzeczywiście powinna się obudzić. Ja bardzo często słyszę takie pytanie, co możecie zrobić? Przecież tak dalej być nie może. Tak dalej nie może być rządzona Polska. Tyle zła się dzieje. Nie ma innej odpowiedzi niż tylko społeczna aktywność we wszystkich formach dopuszczanych przez prawo. A taki marsz to realizacja obywatelskiego prawa do wyrażenia swojego zdania, do sprzeciwu wobec zła, tego zła, które manifestuje się choćby poprzez odmowę przyznania koncesji telewizji Trwam, ale także w bardzo, bardzo wielu innych dziedzinach. Polska powinna się obudzić. Moja diagnoza sytuacji w Polsce jest taka, jak bardzo, bardzo wielu innych Polaków. Dzieje się ogromna ilość zła i trzeba temu się przeciwstawić.
Pan Piotr Duda, przewodniczący Solidarności, sięgamy po te instrumenta, które państwo demokratyczne zakłada i daje także obywatelom możliwość, ale ja w dalszym ciągu powracam także do tego, że również i wybory parlamentarne, prezydenckie są przecież taką demokratyczną możliwością.
Tak, zdecydowanie tak, trzy razy tak. Powiem w taki sposób, że my zbierając te podpisy, te 2 miliony podpisów, mieliśmy nadzieję, właściwie jesteśmy o tym pewni, że podpisały się pod tym osoby, które były dotychczas bardzo mało aktywne, bo przecież prawie 50% społeczeństwa nie bierze udziału w wyborach. Mam nadzieję, że w jakimś stopniu sięgnęliśmy po tych Polaków, którzy mają wszystkiego dość. I takie marsze muszą zaktywizować tą pozostałą część społeczeństwa, które to społeczeństwo uważa, że pójście do wyborów to jest dla nich stracony czas, bo to, co ja mówiłem na początku tego programu, wrzucą kartkę, a później już jest dyktat przez 4 lata. Nawet w takich ważnych sprawach, które dotyczy 16 milionów obywateli, rządzący mówią nie, bo nie, bo my w tej chwili rządzimy. Pan, który przed chwileczką dzwoni, mówi, ma w 100% rację. Ja myślałem, że rządzący, że politycy są na tyle inteligentni, że wiedzą jedno, że władzę sprawują w imieniu społeczeństwa, a nie wbrew społeczeństwu. Ja jako przewodniczący Komisji Krajowej
sprawuję władzę w imieniu członków związku. Mam uchwałę programową. Ja sobie nie wyobrażam, że odstąpiłbym od tego na krok, bo mnie nie będzie albo sam bym zrezygnował. Jeżeli się ma oczywiście w sobie jakieś, nie wiem, poczucie jakiś wyłącznie klęcowy, a ta władza po prostu go nie ma. I pewnie, że trzeba znaleźć rozwiązania bardziej ostrzejsze, artykułować swoje potrzeby i postulaty, ale takie marsze, czy to my jako robimy, jako Związek Zawodowy Solidarność, czy każdy z potrzeby, muszą być kontynuowane notorycznie, żeby tej władzy przypominać.
I do tego, panie przewodniczący, potrzebne są także media, prawda? Bo jeżeli na przykład zatłuką, kolokwialnie mówiąc, telewizję Trwam, Radio Maryja, podmiotom pod dywan, a zatem wszyscy będą mówić o tym samym przez różne przypadki. To już mamy do czynienia z różnego rodzaju mediami, które otrzymały miejsce na multipleksie.
Najbardziej mnie właściwie nie fascynuje, tylko boli mnie to, że Krajowa Rada Radiofonii postępuje w taki, a inny sposób. To są ludzie z nadania politycznego. Niech nie mówią, że nie. To jest jakby pierwsza sprawa. Pan przewodniczący Dworak i cała Krajowa Rada powinna być nie policjantem, tylko powinna wspierać tego rodzaju działania. To nie jest przedsięwzięcie komercyjne. To jest przedsięwzięcie na zasadzie misji. Dla ludzi, którzy chcą to oglądać. I tutaj stawia się kolejne, że tak powiem,
bariery
w tym temacie. Przecież zwolennicy telewizji Trwam nie deprecjonują innych stacji telewizyjnych i radiowych, bo też mają prawo być obecne.
My nawet nie prosiliśmy pana Dworaka o rozłożenie na raty opłaty koncesyjnej, bo kondycja Fundacji Lux Veritatis pokazywała, że jesteśmy w stanie zapłacić tę transzę w takiej formie, jakim Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wyznaczyła.
Nie,
a jeden nadawca ma 114 rat, drugi 114 rat, trzeci nadawca rat trochę mniej. Czy właściwie kolesiom się rozkłada, a media katolickie, chociażby takie jak Telewizja Trwam, są mediami niewygodnymi. Pan poseł Andrzej Jaworski, panie pośle, my zapraszamy do współorganizowania tego marszu szeroki front narodowy, społeczny, polityczny, patriotyczny. Proszę o podanie także adresu e-mailowego dla tych, którzy chcieliby włączyć się w organizowanie tego marszu.
Zapraszamy wszystkich organizatorów, zarówno indywidualnych, którzy chcą zorganizować autokar, który przyjedzie, czy dwa autokary z parafii, czy z dekanatu, ale zapraszamy także wszystkie organizacje społeczne, wszystkie organizacje, które mają na celu chęć pomocy, aby Polska się zmieniła. Wszyscy, którzy chcą nam pomóc, proszeni są o przysłanie maila na adres biuro.jaworski@gmail.com. Tam będziemy mieli bezpośredni kontakt, będziemy się wzajemnie mogli informować o wszystkich poczynaniach. Adres i telefony są także w naszym dzienniku, także czekamy na te zgłoszenia.
Ewentualnie prosimy o kontakt z Radiem Maryja i z Telewizją Trwam. Panie profesorze, musimy kończyć. Jedno zdanie.
Poeta powiedział tak w jednym z wierszy: a bo narodu duch zatruty, to dopiero bólu w ból. Myślę, że ten marsz jest właśnie jedną z takich odtrutek dla narodu. I trzeba z niej skorzystać, bo inaczej będzie źle.
Pan profesor doktor habilitowany inżynier Janusz Kawecki, przewodniczący zespołu wspierania Radia Maryja w służbie Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie i Narodowi Polskiemu. Pan Piotr Duda, przewodniczący Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność. Pan poseł Andrzej Jaworski, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję panom za tę część spotkania. Dziękuję także widzom telewizji Trwam. Na zakończenie dla państwa zespół Zajazd, Obudź się Polsko, albo inaczej utwór zatytułowany Modlitwa.
Nie kradnij, wiernym bądź. Czci ojca swego, matkę swą. Nie zabijaj, to największe zło.
Obudź się, Polsko ma.
Albo być, pytania dwa. W świecie, gdzie wszystko cenę ma, spytają dzieci kiedyś nas, kto ukradł im najlepszy czas.